powiedział, zwracam uwagę, że to już jest Księga Kronik, w królewskiej tej informacji ona aż tak bezpośrednio nie pada. Ocalało spod miecza resztę, król Nabuchodonozor uprowadził do Babilonu i stali się niewolnikami jego i jego synów, aż do nadejścia panowania perskiego. Zobaczcie, Księga Kronik już wykracza poza swoje czasy. Oczywiście kronikarz patrzy wstecz, więc ma tą dalszą perspektywę i już mówi nam o czasach perskich, czyli później Babilonia upadnie i na tych terenach powstaje piękne państwo perskie, o którym sobie już po wakacjach będziemy mówili. I oczywiście ten Cyrus, król Persji, nazywany niemalże Mesjaszem już w księgach Starego Testamentu, pozwoli Izraelowi z tej niewoli wrócić. I tak się spełniło słowo Pańskie, wypowiedziane przez usta Jeremiasza: dokąd kraj nie wywiąże się ze swoich szabatów, będzie leżał pod Bogiem przez cały czas swego zniszczenia. To jest przez 70 lat. I zobaczcie, mamy tutaj dwie takie perspektywy. Pierwsza perspektywa jest oczywiście bardzo negatywna. Kraj został spustoszony, zniszczony. O tym sobie ostatnio mówiliśmy, więc nie będziemy do tego wracali. Natomiast jest również ten wymiar pozytywny. Zostaje ta reszta, na której Bóg będzie mógł budować dalszą historię Izraela. Ta reszta, która rzeczywiście była wierna Bogu, nawet w niewoli. I to, na co chciałbym zwrócić uwagę, my już sobie wielokrotnie o tym mówiliśmy, że historia w myśleniu tamtych ludzi to nie jest przyczyny wydarzenia, przebieg wydarzenia, skutki wydarzenia, jak to czasami u nas się uczy na historii. Zwróćcie uwagę, jak oni patrzą na historię. Powrót z niewoli, kiedy będzie możliwy? Nie wtedy, kiedy król Cyrus wyda dekret, tylko wtedy, kiedy oni się nawrócą. Ale to właśnie kronikarz wspomina słowa Jeremiasza i mówi, kiedy zaczną przestrzegać szabatów, przestrzegać zgodnie z prawem. Sprawy polityczne, sprawy, no powiedzielibyśmy sobie, układu politycznego kronikarz zostawia gdzieś na drugim, trzecim planie. One w ogóle dla niego nie są istotne, chociaż doskonale zdajemy sobie sprawę, że do dziś tak jest, ta decyzja polityczna, prawda, często ma bardzo daleko idące konsekwencje i tutaj to w istocie rzeczy tak jakby patrzył na to historyk, prawda, człowiek czytający Biblię tylko jako zapis pewnych wydarzeń, no to by powiedział, no król Cyrus zdecydował o ich powrocie, no to wrócili, prawda, ale biblista tak zupełnie nie patrzy. Autor Kronik mówi, tam, w tej niewoli, kiedy doświadczyli pewnej pustki duchowej, pewnego braku kultu, braku świątyni, tam zaczynają się nawracać. I tam trochę rodzi się inna wiara Izraela, o czym za chwilę sobie powiemy. I znowu, jaka jest perspektywa patrzenia na historię? Jeremiasz zapowiedział, że jeżeli się nawrócą, to wrócą do swojej ziemi i dalsze księgi historyczne będą o tym mówiły, prawda? Że oni się nawrócili i oczywiście wrócili. A decyzja polityczna Cyrusa będzie tylko takim potwierdzeniem. Dobrze, więc mamy ten wymiar negatywny i ja to nazwałem takim wymiarem pozytywnym, ale jest to po prostu pewna nadzieja dla Izraela. Zwróćcie uwagę, że póki żyjemy, kara Boża nie jest ostateczna, prawda? Tak naprawdę ta kara ma spowodować ich nawrócenie, przemianę ich serca. Dalej o tych wydarzeniach, o tym już sobie trochę wspominaliśmy, do tego jeszcze wrócimy, żebyśmy mieli taką pewną świadomość i pewien kontekst społeczny. Jeremiasz mówi o tym, że około 4600 Żydów zostało wziętych do niewoli. Niektórzy egzegeci uważają, że jest to liczba mężczyzn. Księga Królewska podaje, że było to w granicach 10 do 8 tysięcy. Natomiast współcześni egzegeci, m.in. ten Jeli, to uważa, że w sumie w tych wszystkich deportacjach około 30 tysięcy ludzi zostało deportowanych. I teraz dlaczego te rozbieżności? No słuchajcie, do dziś jest tak, że są różnego rodzaju marsze, prawda, to jest pewna trudność w oszacowaniu tych ludzi. To też było tak, że oni tam jakoś systematycznie przez jakiś czas byli deportowani, więc mamy świadomość tego, że to nie są takie liczby, prawda, jak to dzisiaj bilety na mecz policzone co do sztuki, tylko w pewnym zaokrągleniu. Natomiast tu nie chodzi o ilość, tylko chodzi o pewną jakość. Na czym polegał kluczowy problem? I zobaczcie, że do dziś w zasadzie, no dziś może nie masz takich wojen, ale i prowadzonych w ten sposób, natomiast w zasadzie do II wojny światowej to tak funkcjonowało, że od czego zaczynano eksterminację narodu? Przede wszystkim od pewnej elity intelektualnej, od ludzi najbardziej wpływowych, prawda? Dalej od ludzi, którzy mogli posługiwać się bronią, prawda? Więc ich w pierwszym rzucie wywieziono do Babilonii. To tylko zwracam uwagę, nie wiem czy wiecie, albo ta informacja gdzieś tam się pojawiała, ale jaka była pierwsza rzecz, kiedy Rosjanie wkroczyli do Ukrainy? Szukali list, którzy obywatele potrafią posługiwać się bronią, nie? I od tego zaczęli czystki. Więc pewne rzeczy w zasadzie w funkcjonowaniu wojny nie zmieniły się. Więc elity, te powiedzmy takie militarne, wojskowe, intelektualne zostały wywiezione do Babilonii. Kraj w dużej mierze został wyludniony, natomiast problem polegał też na tym, że akurat to ostatnie przesiedlenie do Babilonii, nie wiemy do końca z jakich powodów. Być może to było tak, że ludzie już po wojnie byli po prostu osłabieni, prawda? Bo w przypadku tych pierwszych wywózek, szczególnie z Samarii, kiedy jeszcze ludzie byli tacy bardziej zdrowi, pełni sił witalnych, to aż tak wiele ludzi nie zmarło. Natomiast mówi się o tym, że w tym ostatecznym, takim ostatnim momencie, kiedy oni byli wywożeni do tej Babilonii, rzeczywiście bardzo dużo ludzi po prostu tam w drodze umarło z powodu głodu, chorób i też takiego ogólnego wycieńczenia. Wiemy też o tym, że część ludzi po prostu ratowała się ucieczką w inne rejony, tak? Mógł gdzieś tam do Egiptu, choćby sam prorok Jeremiasz później ucieka do, schronił się w Egipcie. Więc znowu takie tak, obserwujemy to rok temu obserwowaliśmy to na żywo, prawda? Że część ludzi po prostu ucieka do krajów ościennych. Tak dokładnie to też wtedy funkcjonowało. Oczywiście znowu liczba jest w pewnym sensie przybliżona, natomiast szacuje się, że po 586 roku ludzie, którzy zamieszkiwali Judę, to było około 20 tysięcy. Zobaczcie, dla nas to jest w ogóle dzisiaj nie do pomyślenia. To wynika też z tego, że zupełnie jesteśmy w stanie przy stosunkowo niewielkich nakładach rolniczych się utrzymać i tak dalej. Zupełnie zmieniła się też struktura społeczna. Natomiast Juda liczyła około 20 tysięcy mieszkańców, prawda? Całe no powiedzmy to państwo, czy do pewnego stopnia pół państwa, bo Izrael to pamiętamy o tym podziale, no to żebyśmy mieli taką świadomość, to jest mniej niż nasza parafia, prawda? Gdzieś pewnie połowa w zaokrągleniu, więc przyrównując to do jakichkolwiek dzisiejszych standardów, no to 20 tysięcy, to oni ani zbytnio nie mogli się zbuntować. Pamiętajmy też, o tym sobie już ostatnio mówiliśmy, że w znaczącej części, przeważającej, to byli po prostu rolnicy, tak, którzy w ogóle nie byli zaprawieni w walce, nawet do głowy by im nie przychodziło wszczynanie jakichś buntów, po prostu mieli swoje poletko i po tym czasie wojny starali się jakoś przeżyć. I dalej, słuchajcie, Nabuchodonozor ustanowił pewnym zarządcą kraju Godoliasza. I teraz, słuchajcie, kilka takich informacji, które pokazują nam, jak to państwo funkcjonowało. Po pierwsze, jest on nazywany zarządcą. Ta zarządca, czyli no, pełniący obowiązki króla, on nigdy królem nie został, co już nam pokazuje, jak słaba była jego pozycja. Tak? On nawet za bardzo tam, tak jak sobie powiedzieliśmy, nie miał kim zarządzać, bo po prostu to państwo nie funkcjonowało normalnie, nie było tam jakiejś tam większej administracji, więc on po prostu na tyle, ile mógł, administrował tym terenem. Dalej, mianowany przez Nabuchodonozora, czyli przez tak naprawdę najeźdźcę. Więc lokalna ludność oczywiście, że nie chciała się zgodzić na jego panowanie, nie chciała uznawać jego autorytetu, więc nawet w lokalnej społeczności cieszył się no, takim nikłym uznaniem. Na miarę swoich możliwości próbował zorganizować jakiś aparat administracyjny, który by tam pozwolił jakoś funkcjonować. Natomiast i kolejna rzecz, on starał się, naprawdę starał się, wiem o tym z przekazów, stworzyć nowe elity. Natomiast no, elit nie można stworzyć w 10 minut, prawda? Jeszcze przy tamtym systemie kształcenia, prawda, ze zwykłych, prostych ludzi, no to jest w zasadzie niewykonalne, więc on no, trochę pełnił taką rolę nadzorcy na tamtych terenach. Znowu, zależy jak, który przekaz weźmiemy, ponieważ niektóre teksty mówią o tym, że do pewnego stopnia wspierał go Jeremiasz, natomiast pytanie, czy on go wspierał realnie, chcąc jakoś załagodzić sytuację i uporządkować na tamtych terenach całą taką sytuację administracyjną, polityczną, społeczną, czy po prostu gdzieś tam był, prawda? I też no, gdzieś być może Jeremiasz był trochę zaliczany do takiej elity intelektualnej wśród tych ludzi, którzy tam zostają.
Dobra, ja wezmę.
Słuchajcie, no i w takiej sytuacji oczywiście, że tamte tereny zostały opanowane przez Babilończyków, natomiast pamiętamy, że ta władza nie była taka ścisła, więc te wszystkie ludy ościenne, miasta, państwa i tak dalej, one po prostu atakowały Judę. Znowu, jak jest bieda, jak jest wojna, to bardzo łatwo, jak nie ma jakiejś zorganizowanej administracji, to bardzo często dochodzi do różnych kradzieży, nadużyć i tak dalej. I po prostu ludzie, którzy gdzieś tam głodowali z ościennych krajów czy ludów, po prostu napadali na Izrael, rabując i wykorzystując tą sytuację. Tutaj wrzuciłem zdjęcie, właśnie mniej więcej jak ta ziemia już taka przygotowana do uprawy. Tutaj w ogóle widać, jak liczne tam są kamienie, prawda? Nawet taka ziemia, która no, jest już uważana za taką super do uprawy, więc no, w naszych warunkach, w naszych standardach to w ogóle się by nie kwalifikowało do uprawy. A ta uprawa tam była bardzo, bardzo ciężka, a wydaje się znikoma. Dalej. Tak, o tym już sobie powiedzieliśmy, że wielu wygnańców, którzy nie mogli znieść tych trudów wędrówki, po prostu w tych trudnych warunkach, to były setki kilometrów do przejścia, po prostu w drodze gdzieś tam zmarli. I słuchajcie, jeden z fragmentów piękniejszych, nawet być może Państwo go znają, w wersji angielskiej Bonnie M., prawda, słynny przebój nad rzekami Babilonu, in the River of Babylon. Więc tak naprawdę autor psalmu zapisuje pewne doświadczenia tamtych ludzi i co oni czuli, jak oni myśleli. I psalm jest pewną lamentacją nad tymi wydarzeniami. Nad rzekami Babilonu tam myśmy siedzieli i płakali. Oczywiście rzeki Babilonu, Tygrys, Eufrat, te dwie największe, za chwilę sobie powiemy też o tych dopływach, ale to dalej. I znowu, co wspominali Syjon, prawda? Czyli w niewoli, kiedy mają poczucie beznadziei, modlą się właśnie tym tekstem, wspominając Syjon, wspominając miejsce, gdzie sprawowali kult, prawda? Na topolach tamtej krainy zawiesiliśmy nasze harfy. Harfy, które miały być symbolem radości, błogosławieństwa, zawsze muzyka, prawda? Wprowadza w taki dobry nastrój. Harfa miała szczególne znaczenie, ponieważ właśnie Dawid, grając na harfie, też miał modlić się psalmami, nawet część z nich miał według tradycji układać. I zobaczcie, czyli to nie była tylko radość, ale to była wyrażenie radości względem Boga na modlitwie, prawda? Tutaj w tej sytuacji, kiedy oni trafili do niewoli, zostali deportowani, no to harfy odwiesili, prawda, na drzewa, no bo nie ma sensu grać, nie ma powodu do radości. I teraz ludy, które tam mieszkały, bo tam też była mozaika ludów, oczywiście rdzennie to byli Babilończycy, ale tam oni deportowali ludzi, skąd się dało. Bo tam żądali od nas pieśni ci, którzy nas uprowadzili. Pieśni radości ci, którzy nas uciskali. Zaśpiewajcie nam jakąś z pieśni Syjonu. Pokażcie swoją kulturę. Prawda? Pokażcie, chcemy poznać waszą kulturę, co macie do zaprezentowania. Dalej, jakże możemy śpiewać pieśń pańską w obcej krainie? Co oni mają poczucie? Bóg nas opuścił. Tak? Bóg nas nie wspiera. Jeruzalem, jeśli zapomnę o Tobie, niech uschnie moja prawica, niech język mi przyschnie do podniebienia, jeśli nie będę pamiętał o Tobie. Jeśli nie postawię Jeruzalem ponad największą moją radość. I znowu, w takiej sytuacji, o tym za chwilę sobie jeszcze trochę powiemy, bo to jest tak naprawdę istota tych lat, oni muszą zdać sobie sprawę, co złego zrobili, ale również wtedy w kontraście do Babilończyków oni zastanawiają się, co stanowi naszą tożsamość, prawda? Bo oni dopiero wtedy zrozumieli, my jesteśmy inni od Babilończyków, wierzymy w innego Boga, więc nie możemy z nimi przeżywać radości, bo nie ma świątyni, nie ma kultu. Przesiedleni Żydzi, oni zostali trochę umieszczeni w takich koloniach i było to swoiste miejsce internowania. To, na co chciałem zwrócić uwagę, to oczywiście w tamtych czasach to nie było tak, że były obozy dla jakichś uchodźców, prawda, które oni, Babilończycy, by zrobili i by im zapewnili wszelkie warunki i powiedzieli, siedźcie sobie, prawda, i patrzcie w niebo. Tylko po prostu oni tam normalnie musieli pracować, żeby się utrzymywać. I dzisiaj raczej przyjmuje się taką wersję, że Babilończycy po prostu ściągali ich na tereny, które były w miarę żyzne, ale po prostu wymagały pracy, były po prostu niezaludnione, bo tam był ogrom terenów niezaludnionych i po prostu ci, którzy przybywali, przyczyniali się do budowania bogactwa tego kraju. Oni stanowili pewną elitę intelektualną, nie mieli możliwości się zbuntowania, więc po prostu, żeby się utrzymać, musieli pracować. Oczywiście pewna arystokracja czy sam król, oni gdzieś tam na dworze, ale sam król również później pracował na dworze. Część wygnańców, słuchajcie, osiedlono nad tak zwaną rzeką Kebar. Raczej dzisiaj się mówi o tym, że ten Kebar to był bardziej taki rów nawadniający, dlatego że w tamtych czasach o rzekach najczęściej się mówiło, kiedy wysychała, prawda? Duża część rzek wysychała, natomiast on prawdopodobnie gdzieś tam nawadniał pola i był pewnie do pewnego stopnia sztucznie gdzieś tam wykopany. Oni musieli te kanały oczyszczać, musieli je udrażniać, ale dzięki temu woda w tych kanałach praktycznie przez cały rok płynęła. Dzięki temu mogli oczywiście sami przeżyć, mogli coś tam mogli coś tam uprawiać. I takie skupiska ludzi w tych terenach oczywiście potwierdzają już nam badania archeologiczne. Dalej, oni właśnie byli najczęściej w takich niezamieszkałych terenach osiedlani. Niektórzy wygnańcy mogli być zobowiązani do pewnej służby wojskowej, ponieważ Babilończycy dalej prowadzili podwoje, zdobywali kolejne tereny. A teraz słuchajcie, co jest istotne. Tam oni w dużej mierze zdobyli coś, co dzisiaj się nazywa know-how, prawda? Jak zarządzać państwem. To była rozwinięta kultura, więc nauczyli się i gospodarowania ziemią, i tam nauczyli się funkcjonowania w takim państwie wielokulturowym, ale zawsze było tak, że stolica ogromnego terenu, a Babilończycy, tak jak sobie ostatnio mówiliśmy, prowadzili podboje na ogromną skalę, więc w sposób naturalny do stolicy ściągano i ciekawych ludzi, prawda? Oczywiście nie to, że sami tam przychodzili, tylko jako quasi niewolników, tak? Po prostu ich tam deportowano. I zawsze wtedy taka stolica stawała się miejscem wymiany handlowej, traktem przeładunkowym i tak dalej. I słuchajcie, tam rzeczywiście w Babilonii Żydzi nauczyli się i handlu, i funkcjonowania w takiej wielokulturowej społeczności, i rzeczywiście tam ogrom takiej wiedzy z dziedziny finansów, ekonomii, polityki, po prostu i handlu, o handlu po prostu zdobyli. Z drugiej strony pamiętajmy o tym, że Izrael i tereny Ziemi Świętej, prawda, Izrael i Juda, no to byli prości pasterze w dużej mierze, natomiast tutaj trafili rzeczywiście do centrum ówczesnego świata, prawda, więc wiedza, którą posiadali Babilończycy, była absolutnie nieporównywalna. Oni później z tą wiedzą wrócą po prostu do Ziemi Świętej i z tego będą korzystali. Dalej, słuchajcie, teksty biblijne wprost o tym mówią, że na handlu część Żydów, prawda, część osób z narodu wybranego bardzo się dorobiła do tego stopnia, że kiedy później będą mieli możliwość powrotu do swojego państwa, to po prostu nie będą chcieli tego zrobić, prawda? No bo to jest trochę tak, jakby ze stolicy ówczesnego świata po prostu przeprowadzić się gdzieś na prowincję, co do której oni mieli świadomość, że wszystko zostało zniszczone, że ich domy przez tyle lat po prostu gdzieś tam były zrujnowane, a być może nawet ktoś w nich zamieszkał, prawda? No więc tak naprawdę na terenie Ziemi Świętej po powrocie z niewoli trzeba było wszystko zaczynać od początku, więc duża część z nich, tych osób, które się dorobiły, po prostu nie były tym zainteresowane. Dalej, słuchajcie, król Jojakim, który został deportowany, był uznawany za przywódcę narodu wybranego. Oczywiście w sensie formalnym on nie był królem, nie sprawował swojego urzędu, nie sądził, nie wydawał żadnych rozkazów, nie miał w ogóle takiej możliwości, był trochę takim więźniem politycznym Nabuchodonozora. Oczywiście na pałacu miał wszystko zapewnione, natomiast nie mógł pełnić tych swoich funkcji. Natomiast teksty biblijne mówią o tym, że naród trochę w takim wymiarze psychologicznym, pewnej podświadomości miał takie poczucie, że król jest z nimi, prawda? Że król również gdzieś tam obok jest, więc to im dawało trochę takie poczucie jedności, pewnej spójności narodowej wobec tych obcych ludzi. I od tego momentu też oni liczyli czas, kiedy król został deportowany. W tamtych czasach oczywiście nie było tak systematycznego kalendarza, jak my mamy dzisiaj, odważnych wydarzeń, jakichś takich absolutnie przełomowych, liczone jakieś kolejne lata, na przykład 5 lat od deportacji króla. Nie? W Rzymie to znowu kolejni cesarze wyznaczali kolejne lata kalendarza, w 5 roku panowania kogoś tam. Więc to nam pokazuje, że ten moment deportacji króla rzeczywiście był ważny. To jego przywództwo oczywiście było tylko tytularne. Natomiast właśnie tu już mamy pewną taką myśl, która będzie miała bardzo daleko idące znaczenie. Uważano, że pewnego dnia oni powrócą do swojej ziemi i odnowi się dynastia i nastanie potomek z dynastii Dawidowej, który rzeczywiście przywróci tą świetność monarchii, prawda? Monarchii Dawidowej. I zwracam na to uwagę, ponieważ w genealogii Pana Jezusa właśnie ten moment, tam oczywiście są wymieniane kolejne postacie, kolejni przodkowie Pana Jezusa, natomiast pojawia się też ten motyw niewoli babilońskiej. To jest też pewna cezura czasowa, która dla wszystkich Żydów po prostu była znana, nawet jako data. Ale to ma też wymiar pewien teologiczny, ponieważ Mateusz pokazuje, że tak jak Żydzi czekali na tego Mesjasza, no to oczywiście ten Mesjasz przyszedł po wielu latach. Prawda? Natomiast prorok Jeremiasz, on nie był takim optymistą, on raczej negatywnie się na to wszystko zapatrywał i mówił, że to właśnie potrzeba wielu wieków, żeby ta monarchia Dawidowa odzyskała dawny blask. Trochę studził te nadzieje, że to dokona się bardzo szybko. Król został uwolniony z więzienia w 561 przez Amel-Marduka, tej imiona, to był następca Nabuchodonozora i on, słuchajcie, został stołownikiem króla, czyli też gdzieś po prostu na dworze przy podawaniu posiłków pracował i raczej byśmy powiedzieli, że taka praca może nie jakaś dla osoby, która pełniła najważniejsze urzędy w państwie, natomiast wtedy takie mogło być takie poczucie, że on ma jednak przystęp do tego króla, prawda, do władcy Babilonii i to bycie tym stołownikiem, to też jest jakieś wyróżnienie dla tego króla. I teksty biblijne nieodzownie nazywają go oczywiście królem Judy, tak jak sobie powiedzieliśmy, był to tylko taki czysto tytularny gest. Natomiast on też przewodniczył Radzie Starszych. To było takie ciało, które jakoś starało się w czasie tej niewoli w Babilonii jakoś zorganizować trochę państwo na uchodźstwie, moglibyśmy tak powiedzieć. I ta Rada Starszych po prostu starała się o to, żeby w Izraelu naród wybrany nie odszedł od tych tradycji, które w zasadzie od czasów Abrahama były tak bardzo pielęgnowane. I słuchajcie, to kolejny taki przełomowy moment. Oczywiście my dzisiaj nie jesteśmy w stanie tak w 100% go zweryfikować, sprawdzić. Natomiast mówi się o tym, że właśnie kiedy został uwolniony król, w czasach, kiedy rzeczywiście tam panował dobrobyt w tej Babilonii i były odpowiednie materiały piśmiennicze, wtedy po prostu Izrael powoli zaczyna spisywać swoje księgi, spisywać swoją tradycję. To jest coś, co my znamy i słuchajcie, to jest tak naprawdę wydarzenia, o których sobie mówiliśmy, od stworzenia świata do drugiej księgi królewskiej, mniej więcej w tych czasach mogły powstać. Oni po prostu, ponieważ tam była zebrana w jednym miejscu pewna elita intelektualna, mieli ku temu też takie, powiedzielibyśmy, materialne możliwości związane z tym, że materiały piśmiennicze po prostu w tamtych czasach były bardzo drogie. Oni tam na handlu się, przynajmniej część z nich nieźle dorobiła, więc i w ogóle ten materiał był po prostu dostępny. Więc powoli zaczynają gromadzić, zbierać, spisywać te wydarzenia. Oczywiście nie ma szans, żebyśmy sobie powiedzieli o tym, bo tych teorii, w jakiej formie, jak to było spisywane, to jest z 5 milionów. Natomiast, no tak mówiąc najkrócej, po prostu pewne, najpierw fragmenty, wydarzenia były zbierane, oczywiście odtwarzane z pamięci, do tej pory były przekazywane ustnie, prawda? Teraz oni chcą zebrać w spójną całość, swoją tradycję. Zobaczcie, dopiero w takim kontekście widać, dlaczego oni tak, a nie inaczej tą historię opisują. Kiedy mieszkańcy Babilonii czcili to, co widzieli na firmamencie, autor Księgi Rodzaju od razu zaczyna tekst, mówiąc, że wszystko to, co widzimy, choć słońce, gwiazdy, księżyc są majestatyczne, wielkie, są stworzone przez Pana Boga, prawda? Nie wolno im oddawać czci. Wobec sytuacji, kiedy wiemy o tym, że królowie oddawali swoich synów na śmierć, na ofiary, i znowu mamy historię Abrahama, która pokazuje, że Bóg nie chce ofiary z człowieka. Tak? Więc tak ta historia była systematycznie spisywana, kompilowana i po prostu zbierana. Dalej, przywódcami wspólnoty żydowskiej na wygnaniu byli, właśnie mamy kilka nazw, ale to w zasadzie streszcza się do tego samego, albo starsi, albo starszyzna Judy, starszyzna czy starsi Izraela, prawda? Więc oni pełnili trochę takiego ciała, rolę takiego ciała kolegialnego, które w tej nowej sytuacji podpowiadało, jak należy przestrzegać prawa, jak żyć, żeby rzeczywiście postępować zgodnie z wolą Pana Boga, z tymi wszystkimi założeniami, które Bóg dał Mojżeszowi na górze Synaj. Dalej mamy naczelników rodów, czyli takich trochę przywódców klanów, tak jak oni gdzieś tam byli w tych różnych ośrodkach rozproszeni. No to taki przywódca klanów zarządzał tymi klanami i wtedy bardzo dużą rolę zaczyna pełnić rodzina. Dlatego ta podstawowa komórka społeczna, gdzie była przekazywana wiara, pewne tradycje i tak naprawdę do dziś, jak jest się w Izraelu, to rodzina pełni rzeczywiście taką niebagatelną rolę. Dalej, oni na wygnaniu musieli sobie też odpowiedzieć na kilka pytań dotyczących tego, jak ta wiara ma w ogóle funkcjonować, ponieważ nie ma już świątyni, nie ma kultu. I od tego momentu znaczącą rolę zaczyna pełnić po prostu modlitwa. W sytuacji, kiedy nie ma kultu, starają się jakoś zwracać na modlitwie do Pana Boga, prawda? Stąd też te psalmy, pieśni i tak dalej, z czasem tam po prostu gdzieś, kiedy już się pozbierają po tej niewoli, nawrócą, to rzeczywiście to będzie gdzieś tam powstawało, to będzie później przekazywane z pokolenia na pokolenie. Druga rzecz ważna to jest post. Z czego ten post wynikał? My do tego na pewno sobie szczegółowo wrócimy, jak będziemy omawiali choćby księgę Daniela. Tam wprost postaci, które trafiły do niewoli, mówią: nie możemy jeść ze stołu królewskiego, dlatego że część z tych potraw mogła być po prostu składana bożkom czy bogom w ofiarach, dlatego oni nie chcą tego jeść. Post był też pewnym wymiarem wyrzeczenia, prawda, takiego nawrócenia, chęci powstrzymania pragnień swojego ciała dla jakiegoś takiego umocnienia duchowego i również będzie to jeden z takich wymiarów, który przyczyni się do przemiany Izraela. Kolejna rzecz to jest szabat i wszystko, co się z tym wiąże. Od tego momentu szabat rzeczywiście zaczyna pełnić ogromną rolę. Zwróćcie uwagę, że w niewoli oni nie mogli przeżywać tych najważniejszych dla siebie świąt, Pasch i tak dalej, święto tygodni, namiotów. Więc chociaż ten jeden dzień takiego odpoczynku, od pracy, poświęcenia czasu dla Pana Boga. Kolejna rzecz to jest obrzezanie, które w tym tyglu różnych ludzi, narodowości, religii, pewnych systemów filozoficznych, które tam się mieszały, obrzezanie było znakiem przynależności do narodu wybranego. Prawda? Więc to był taki zewnętrzny znak, że rzeczywiście osoba, która go posiada, chce mieć udział w przymierzu, które Bóg zawarł z Abrahamem. Spisuje się tekst, do tej pory oczywiście to były w dużej mierze przekazy ustne. W Biblii oczywiście wiemy, że tutaj mówimy o pewnym fragmencie, w pewnych księgach tylko w Biblii. I słuchajcie, tam kolejna rzecz, o tym bardzo dużo będziemy sobie mówili, ale to pewnie już w kolejnych latach wręcz, to jest nauczanie proroków. Prorocy, którzy na nowo zaczynają działać właśnie w niewoli, do czasów niewoli przestrzegali. Jeżeli się nie nawrócicie, przyjdzie kara. Teraz prorocy mają już zupełnie inną rolę, bo ta kara nadeszła, już nic się z nią nie da zrobić. Prawda? Więc teraz oni mają przypominać ludowi prawo i po prostu umożliwić nawrócenie, umożliwić takie odnowę duchową, odnowę wewnętrzną Izraela, żeby byli gotowi po prostu na powrót do ziemi obiecanej. Więc znowu zobaczcie, że i to już jest ostatni slajd, mamy tam dwa takie nurty kluczowe, które chciałbym, żebyście zapamiętali z tych czasów niewoli. Pierwsza rzecz, coś, co stanowi pewną tożsamość Izraela, tożsamości nie mogą zatracić. Prawda? Są rzeczy, których nie mogą zatracić. Wiara, wszystkie prawa, które z niej wynikają i tak dalej. Natomiast jest drugi wymiar. Społeczno, polityczno, ekonomiczne, tak? I wtedy, jeżeli chodzi o te aspekty, one nie sprzeciwiają się w żaden sposób Panu Bogu, tak? Sposób prowadzenia handlu, wiedza, jak należy to robić, czy wiedza o szlakach handlowych nie sprzeciwia się prawu Bożemu. A więc korzystają, czerpią z tej wiedzy, którą mieli Babilończycy na temat świata i tych wszystkich spraw polityczno-ekonomicznych i po prostu później, kiedy wrócą do Izraela, będą mogli z tej wiedzy korzystać i po prostu rozwijać trochę od nowa swoje państwo. Dziękuję za cały rok. I tak jak mówię, będę informował, myślę, że w przyszłym roku, ponieważ jak piątki będę miał w przyszłym roku wykłady, to myślę, że wrócimy chyba do tych śród, jeszcze tu z proboszczem będę musiał pogadać, jak tam plany, ale myślę, że wrócimy do tych śród, tak jak było w tamtym roku. No i będziemy w kontakcie, maile mam, także będę wysyłał informacje.